Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym nabożeństwie. A mam nadzieję, że ten czas uwielbienia był bardzo dobrym czasem dla Was. A kiedyś Pan Jezus powiedział taką znamienną rzecz, że prawdziwi czciciele oddają Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Co to oznacza? Oznacza to jedną rzecz, że jeśli nasze życie nie należy do Jezusa Chrystusa, a jakiekolwiek słowa adoracji w Jego stronę są słowami bardzo pustymi. To jest kwestia odnośnie ducha. Ale co to znaczy, że oddawanie Bogu w prawdzie, co Jezus miał w tym momencie na myśli? A w tym momencie miał na myśli jedną rzecz. Czy ty jesteś szczery względem Boga? Czy ty jesteś szczery względem ludzi? Czy ty jesteś szczery względem siebie? Życie w prawdzie stało się bardzo często takim chrześcijańskim komunałem, a z drugiej strony, jeśli nie żyjemy w prawdzie, to żyjemy bardzo często w olbrzymim zamieszaniu, w olbrzymim nieporozumieniu. I to nie pozwala nam, jeśli nie żyjemy w prawdzie, to nie pozwala nam to budować ani relacji z Bogiem, ani zdrowych relacji z ludźmi. Dzisiaj, kochani, chciałbym Wam powiedzieć, kontynuować serię Sprawdzam, bo wierzę, że czas koronawirusa to był czas, kiedy w tym momencie Bóg jakby sprawdził pewne rzeczy w naszym życiu. Szczególnie jeśli jesteś chrześcijaninem, to Bóg sprawdził Twoją relację, którą masz z Nim. Po drugie, Bóg sprawdził też, jaka jest temperatura, jaka jest atmosfera w oczekiwaniu na obietnice, które On Tobie dał. O tym mówiliśmy sobie tydzień temu. I dzisiaj chciałbym mówić na temat czegoś, o czym nieczęsto mówimy, ale co jest niesamowicie istotne. Dlatego, że ten czas spowodował również takie zapytanie, jakie są Twoje relacje z ludźmi? Jakie są Twoje relacje z ludźmi? I w tym czasie wiele relacji się rozluźniło, międzyludzkich, a z drugiej strony niektóre relacje się zacieśniły, bo nikt nie może czuć się potępiony, jeśli ktokolwiek by ci powiedział, że masz spędzać więcej czasu z dziećmi. A nie da się spędzać już więcej czasu z dziećmi, jeśli funkcjonujesz z nimi 24 godziny na dobę, kiedy twoje dzieci są zdalnie nauczane. Nie da się, po prostu nie da się, a więc jakiekolwiek gadki, jakiekolwiek wykłady, spędzaj więcej czasu z dziećmi, są nie na miejscu, ponieważ te relacje się zbliżyły między nami. Relacje między mężem a żoną się zbliżyły, relacje między rodzicami i dziećmi się zbliżyły, ale zarówno te relacje, które się oddaliły i relacje, które się przybliżyły, one również pokazały stan naszego serca, one również pokazały, jak się zachowujemy, a kiedy pojawia się jakakolwiek presja, jak się zachowujemy w tak bliskim spotkaniu, które trwa ciągle i ciągle i ciągle. I dzisiaj, kochani, chciałbym mówić do Was na temat relacji i wiem, że ja mogę wspomnieć o wielu rzeczach, ale tylko Duch Święty jest w stanie sprawdzić wasze serca, gdzie znajduje się wasze serce, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. W przypowieściach Salomona w 4 rozdziale i 23 wersecie Biblia mówi tak. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Najczujniej ze wszystkiego serca, przepraszam, najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Salomon mówi, że nasze serce, nasze wnętrze jest epicentrum naszego życia. Tam się odbywa absolutnie wszystko. Dlatego Salomon mówi, pilnujcie swojego serca. Niech Bóg sprawdza wasze serce każdego dnia, aby w waszym sercu nie znalazło się coś, co może wyrosnąć i stać się czymś, co może zatrzymać radość w waszym życiu, zatrzymać jakąkolwiek relację z Bogiem w waszym życiu i może zacząć odcinać was od relacji z ludźmi. Chrystus, kiedy był zapytany, jakie są dwa najważniejsze przykazania, to powiedział jedną kluczową rzecz. Powiedział, kochaj Pana Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całych swoich sił i całym swoim umysłem. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie, a drugie przykazanie, mówi Chrystus, drugie przykazanie jest podobne, ponieważ ono mówi o miłości do bliźniego, abyśmy kochali swojego bliźniego jak siebie samego. Czyli możemy sobie powiedzieć, że cała Biblia zawiera się w oparciu o dwa przykazania. Miłości do Boga oraz miłości do ludzi, którzy nas otaczają. I to są dwie niesamowicie istotne kwestie, które musisz zapamiętać. My bardzo często próbujemy mieć relacje z Bogiem, mając fatalne relacje z ludźmi. Obrażając ludzi, mając nieprzebaczenie względem ludzi. Powiem ci, że tak to nie działa. Jezus nie powiedział albo kochajcie Boga, albo kochajcie ludzi. Nie, kochaj Pana Boga z całego swojego serca, bo z tego wypłynie druga rzecz, czyli twoja zdolność do kochania ludzi. Pewien psycholog kliniczny, dr Henry Cloud, powiedział taką rzecz. Ilekroć wysiadam z samolotu i włączam mój telefon z trybu samolotowego na normalny, to w tym momencie, kiedy samolot już wylądował, w tym momencie, kiedy włączam mój telefon, pojawia się taki angielski komunikat, który brzmi searching. Searching oznacza nic innego jak szukam. I w tym momencie twój telefon, twoja sieć zaczyna, może bardziej twój telefon zaczyna szukać zasięgu, zaczyna szukać połączenia, aby mógł zacząć normalnie funkcjonować, abyś mógł się łączyć z innymi ludźmi. I Henry Cloud wysunął taką tezę, dosyć mądrą. Człowiek, kiedy się rodzi, już w pierwszej sekundzie swojego życia wysyła sygnał searching, szukam. Szukam relacji przede wszystkim z Bogiem, pomimo tego, że nawet nie jestem tego świadomy. Szukam relacji z Bogiem, a po drugie szukam relacji z innymi ludźmi. I tak mniej więcej wygląda nasze życie od samego początku, że my szukamy przede wszystkim relacji z Bogiem oraz szukamy relacji z innymi ludźmi. Biblia już na samym początku mówi, niedobrze jest człowiekowi być samemu. Tutaj nie chodzi tylko o to, że ktoś jest singlem, że ktoś nie ma współmałżonka, a tutaj chodzi o coś innego. Tutaj chodzi o to, że człowiek nie został stworzony do funkcjonowania samemu sobie. Człowiek potrzebuje kościoła, człowiek potrzebuje innych ludzi, którzy mają te same wartości, którzy doświadczyli tego samego, aby móc z nimi przeżywać życie. I to jest niesamowicie istotne. W ten sposób Chrystus stworzył Kościół. My potrzebujemy innych ludzi. Ilekroć jesteśmy w izolacji, ilekroć trzymamy się z dala od Kościoła, w tym momencie zaczynają się pojawiać problemy w naszym życiu, w tym momencie słabniemy. A więc jak budować zdrowe relacje? Zdradzę wam taką tajemnicę, jak tworzy się kazanie, to w tym kazaniu próbuje się znaleźć taką jedną wspólną linię, wokół której będziesz wszystko budował. I w tygodniu, który się kończy, mówię, Boże, mam dużo fajnych myśli, one są fajne, bo one pochodzą z Bożego Słowa, ale brakuje mi ciągle takiej jednej wspólnej linii, która będzie spinać tą całą treść, o której ja chcę mówić. A więc postanowiłem stworzyć to kazanie w oparciu o polskie przysłowia. I wierzę, że ilekroć to przysłowie gdzieś się pojawi w twojej zwykłej, potocznej rozmowie z kimkolwiek, to pewne rzeczy Duch Święty będzie ci przypominał. Jesteście gotowi, aby porozmawiać o polskich przysłowiach, jak one się odzwierciedlają, jeśli chodzi o nasze relacje? Po pierwsze, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Ale czy na pewno? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale czy na pewno? Mówimy tutaj o relacjach, które się oddaliły. One się oddaliły. A nie widzieliśmy się przez długi czas, nie widziałeś się z kimś przez długi czas i w wyniku tego ta relacja jakby trochę zastygła, ta relacja jakby stała się relacją, gdzie nic się nie dzieje. Ani ty nie dzwonisz do tej osoby, ani ta osoba nie dzwoni do ciebie i tak mija tydzień, dwa miesiące, trzy miesiące i ta relacja po prostu się, ta relacja zastygła. Nie było zaangażowania ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Nikt nie podejmował inicjatywy. I powiem wam, co się dzieje, kiedy my w naszych relacjach mieliśmy dobrą relację i nagle w tych naszych relacjach coś się dzieje. Nikt nie wie do końca, co się dzieje, ale my powolutku zaczynamy się oddalać od siebie. Im bardziej się oddalasz w swojej relacji od drugiej osoby, tym bardziej tworzysz przestrzeń, aby ktoś mógł tworzyć czarne scenariusze w twoim umyśle i w umyśle osoby, z którą miałeś relację. zaczyna twój umysł racjonalizować, dlaczego ta osoba nie chce mieć z tobą kontaktu. Zaczynasz sobie myśleć, no tak, ona już nie pisze do mnie, ona już nie dzwoni do mnie, ona już nie chce się ze mną spotkać, bo na pewno chodzi o to, że wtedy jak przechodziłem i tak na niego popatrzyłem i nie zatrzymałem się, aby z nim rozmawiać, to on się wtedy obraził. A więc twój umysł doprowadza cię do miejsca fałszywego scenariusza. Ty nie wiesz, co się stało. Ty nie wiesz, co się stało, ale twój umysł wymyśla ci jakąś hipotezę. I stajesz się niewolnikiem tej hipotezy. Stajesz się niewolnikiem tego czarnego scenariusza, który wyprodukował twój umysł. Nie masz relacji, ponieważ myślisz, że ta druga osoba ma coś przeciwko tobie. Ta druga osoba nie ma z tobą relacji, bo ta druga osoba również ze względu na przestrzeń, ze względu na czas, który upłynął w waszej relacji, gdzie się nie spotkaliście i nie porozmawialiście, w tym momencie ta druga osoba ma podobny czarny scenariusz. Tysiące, tysiące, tysiące relacji zostały zniszczone w taki sposób, który wydaje się być irracjonalny w całym naszym racjonalizowaniu. On jest irracjonalny. My pozwalamy, aby nasza wyobraźnia, która bardzo często ma zepsuty filtr w naszym umyśle, nasza wyobraźnia, która projektuje pewne rzeczy, powoduje, że my wymyślamy sobie, że ta osoba na pewno ma coś do nas. I w tym momencie budujemy fałszywe przekonanie odnośnie tej drugiej osoby i w tym momencie powstaje totalna zła interpretacja tej drugiej osoby i niszczy się relacja. Widzisz, Chrystus na przykład przyszedł, aby pojednać ze sobą świat. Chrystus przyszedł, aby pojednać ze sobą świat. Człowiek nie rodzi się naturalnie i nie ma od razu relacji z Bogiem. To musi być jego decyzja. On musi podjąć decyzję. Panie Jezu, chcę mieć relację z Tobą. Chcę poddać Ci moje życie, chcę przeprosić Cię za moje grzechy, chcę, żebyś stał się integralną częścią w moim życiu i chcę mieć z Tobą relację. Ale my jako ludzie do tego momentu podjęcia decyzji, że chcemy mieć relację z Bogiem, rodzimy się oddaleni od Boga. I w tym oddaleniu, w tej relacji pomiędzy nami a Bogiem, Bogiem, którego jeszcze my nie znamy, Bóg nie ma żadnych fałszywych scenariuszy odnośnie ciebie, ponieważ Bóg widzi twoje serce i Bóg widzi twoje życie w każdej sekundzie twojego życia. Ale my jako ludzie zaczynamy tworzyć fałszywe scenariusze odnośnie tego, kim jest Bóg. Budujemy fałszywe obrazy. Nasza wyobraźnia dyktuje nam wiele rzeczy. Dzieją się pewne rzeczy i my te rzeczy podpinamy, że na pewno to musiał być Bóg. Na przykład ktoś zachorował w twojej rodzinie i zmarł. Aha, czyli Bóg go zabrał. Bóg nie zabiera ludzi w taki sposób. Bóg nie zsyła chorób na ludzi. Kiedy popatrzysz na Nowy Testament, a Chrystus w Nowym Testamencie pokazał nam, jaki jest Bóg Ojciec, Chrystus w Nowym Testamencie pokazał nam również, jaka jest wola Ojca. Wolą Ojca nie jest zsyłać choroby, wolą Ojca jest uzdrawiać chorych. Ale jeśli ty nie znasz Boga, jeśli ty nigdy nie przybliżyłeś się do Niego, jeśli nigdy nie nawiązałeś z Nim relacji, to jest przestrzeń, abyś budował fałszywe wyobrażenie odnośnie tego, kim jest Bóg. Chrystus przyszedł, aby nas pojednać z Bogiem Ojcem. To jest służba pojednania. Chrystus sprawuje służbę pojednania i ludzie, którzy doświadczają relacji z Bogiem, również oni są odpowiedzialni za to, aby mówić innym ludziom, aby oni pojednali się z Bogiem i w tym momencie, aby rozumieli Boga takim, jak On naprawdę jest. My mówimy kłamstwa na temat Pana Boga, mówimy niewłaściwe rzeczy na temat Pana Boga, jeśli Go nie znamy. Jeśli ja nie spotkam się z Bogiem, będę mówił dziwne rzeczy na Jego temat. Kiedy Go poznaję, zaczynam widzieć, jaki On naprawdę jest. Tak samo jest w relacjach międzyludzkich. Jeśli ciągle brniemy, jesteśmy jedna osoba jest w okopie, a druga osoba w drugim okopie i czekamy aż coś się zmieni. Powiem ci, kiedy coś się zmieni. Kiedy w końcu jedna strona będzie mądrzejsza i będzie chciała odbudować tą relację. Będzie chciała odbudować tą relację. Powiem wam, ja w moim życiu mam setki różnych relacji. Mam 5 tysięcy, około 5 tysięcy znajomych na Facebooku, a znam może 4 tysiące z nich. Przepraszam, może 1000 z nich znam, ale o 4 tysiącach w ogóle nie mam pojęcia. To są sztuczne relacje, ale są relacje, które są ważne i nie chcę tracić tych relacji. Jeśli ja nie chcę tracić tych relacji, jeśli nie mam relacji z jakąś osobą, to albo ja podejmę inicjatywę, aby to odbudować, albo druga strona podejmie inicjatywę, aby to odbudować. Bóg podjął inicjatywę, aby cię znaleźć, aby na to twoje wołanie, searching, na to twoje wołanie, że szukasz, Bóg pozwala się znaleźć, jeśli tylko go szukasz. Ale są jeszcze inni ludzie, którzy szukają relacji z tobą i również pragną mieć relację z tobą. Może ta relacja była, została oddalona. Zrób pierwszy krok, ty zadzwoń, ty wyślij SMS-a i się spotkaj. Druga rzecz. Zapomniał W, jak cielęciem był. To jest popularne. Często matki, ojcowie mówią do swoich dzieci albo dziadkowie mówią do swoich dzieci w kontekście wnuków, że my byliśmy tacy sami. Strofujemy nasze dzieci za to czy za tamto, ale w tym momencie twoja mama albo twój ojciec mówią, nieźle, synu, nieźle, córko. Zapomniał W, jak cielęciem był. I tak sobie myślę czasami o byciu nastolatkiem w moim życiu. Myślę o tym, jak ja funkcjonowałem. Czasami mam duże pretensje do mojego syna Tymoteusza i duże pretensje do mojej córki Magdaleny. Oni są w nastoletnim wieku i w tym momencie robię sobie taką retrospekcję i cofam się myślami do tego, jak ja byłem nastolatkiem. I muszę wam powiedzieć, że zapomniał W, jak cielęciem był. Ponieważ kiedy ja byłem nastolatkiem, w moim życiu było naprawdę dużo beznadziejnych i złych rzeczy. Oni, nie mówcie im tego, oni nie są w stanie mi dorosnąć do głupoty, która była w moim życiu. Nie wiem, co by oni musieli zrobić, aby dorosnąć do głupoty, która się działa w moim życiu. Piąta Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 19 werset. Ciekawa rzecz. Bóg mówi do Izraelitów. Kochajcie zatem cudzoziemców. Szczególnie, że sami w ziemi egipskiej byliście cudzoziemcami. Druga Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 21 werset. Cudzoziemca nie będziesz gnębił ani uciskał, sami bowiem byliście cudzoziemcami w Egipcie. Bóg mówi do Izraelitów, nie będziesz źle traktował cudzoziemców, dlatego że sam kiedyś byłeś cudzoziemcą. Sam kiedyś byłeś niewolnikiem. Nie będziesz się wyżywał na nich, ale będziesz pamiętał, że sam kiedyś byłeś cudzoziemcą, sam kiedyś byłeś niewolnikiem. I powiem wam, że to, co niszczy wiele, wiele relacji, to jest to, że my zapominamy zupełnie o kontekście, w jakim ci ludzie się znajdują, zapominamy, aby cofnąć się do czasu, na przykład mówiąc o świecie nastolatków, że my zapominamy o tym czasie, kiedy my byliśmy nastolatkami i często strofujemy, ach, ta młodzież dzisiejsza, a ci młodzi ludzie, a te moje dzieci, ale pomyśl o tym przez chwilę, kim ty kiedyś byłeś. Brak zrozumienia w relacji niszczy relacje. Powiem wam, że ja jestem człowiekiem, który pojednał się z Bogiem 24 lata temu. I kiedy pojednałem się z Bogiem, wiele rzeczy zmieniło się w moim życiu. Tak naprawdę, kiedy patrzę na moje życie 24 lata temu i dzisiaj, to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inny kontekst. Mój system wartości jest zupełnie inny. Jest zupełnie inny. Patrzę na wartości w moim życiu, one są zupełnie inne. I nie mam prawa jako chrześcijanin traktować niechrześcijan w taki sposób, jakby oni byli chrześcijanami. Z jednego prostego względu. Był taki czas w moim życiu, gdzie ja nie znałem Boga i zachowywałem się dokładnie w taki sposób, jak ludzie, którzy nie znają Boga. Jeśli jesteś chrześcijaninem, pamiętaj, był taki czas w twoim życiu, że nie byłeś chrześcijaninem. Zacznij traktować ludzi, którzy nie byli chrześcijanami w taki sposób, jak ty byś chciała, aby cię traktowano, kiedy nie byłeś chrześcijaninem. Pamiętaj, jak się czułeś. Pamiętaj ten moment, kiedy kładłeś się spać i bałeś się, że jak umrzesz, to nie wiesz, co będzie z tobą. Pamiętaj ten czas, w jaki sposób przechodziłeś przez problemy, kiedy nie znałeś Boga. Byłeś zdany tylko na samego siebie. Sprawdzaj. i zastanawiaj się nad kontekstem, w jakim ci ludzie się znajdują. Pamiętaj o tym. Brak zrozumienia w relacjach niszczy. Idąc jeszcze dalej, czasami rozmawiając z pewnym człowiekiem, możesz nie mieć świadomości, że ten człowiek na przykład był wychowywany w rodzinie alkoholicznej, gdzie jego ojciec nadużywał alkoholu, jego matka nadużywali alkoholu. Masz naturalną dysfunkcję, taki człowiek ma naturalną dysfunkcję. Czy masz świadomość kontekstu ludzi, z którymi funkcjonujesz? Czy masz taką świadomość? Widzisz, Jezus nigdy nie traktował nas w taki sposób, aby potraktować nas w taki sposób, aby dać nam to, na co my zasłużyliśmy. My jako ludzie, to na co my zasłużyliśmy, to jest potępienie i to jest śmierć. Dlatego, że jako ludzie grzeszni zasługujemy na śmierć. Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Jezus nam nie dał tego, na co my zasługujemy. Jezus zastanawia się nad kontekstem, w jakim ty jesteś. Jego interesuje, przez co ty przechodzisz. Kiedy chcesz budować zdrowe relacje z ludźmi, pamiętaj, zastanów się i pomyśl nad kontekstem, w jakim ci ludzie się znajdują. Dojrzałe relacje buduje się w taki sposób, że mnie interesuje tło twojego życia, że mnie interesuje kontekst twojego życia, że mnie interesuje, jakich miałeś rodziców, że mnie interesuje, w jakim domu byłeś wychowywany. Mnie to interesuje. To jest klucz do dojrzałych relacji. Nie bądź jak ten wół, który zapomniał, jak cielęciem był. Nie bądź taki. Ale buduj relacje w taki sposób, że interesuje cię kontekst życia drugiej osoby. Trzecie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. A przekształcono to przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. To nie o to chodzi. To już jest przekręcone. Jakkolwiek, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Innymi słowy, relacja, gdzie nie ma przebaczenia. Ty mi tak, to ja ci tak. Ty mi to, to ja ci to. Ty mi ukradłeś, to ja cię ukradnę. Ty o mnie źle mówiłeś, ja będę mówił o tobie źle. Ty jesteś chamski względem mnie, to ja będę chamski względem ciebie. Brzmi znajomo? Tak, brzmi znajomo, ale jest to ujmą dla ludzi, którzy znają Pana Boga. Dlatego, że Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 21, rozprawia się z tą sytuacją. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział, wyobrażam sobie zawsze tą historię, przychodzi Piotr, dumny apostoł, i myśli sobie, mój potencjał, żeby przeprosić o moich własnych siłach, to jest 7 razy dziennie. I jestem kozak, bo mogę przebaczyć 7 razy dziennie, to jest dużo. Jezus popatrzył na niego i mówi, Piotrze, nie, mówię ci nie tak, nie 7 razy, ale do 70 razy 7. Co Chrystus pokazał? Chrystus pokazał jedną rzecz. Przebaczenie o własnych siłach i życie w przebaczeniu o własnych siłach jest niemożliwe. Potrzebujesz Boga, aby budować relacje, zdrowe relacje z innymi ludźmi. Nie jesteś w stanie przebaczyć, dlatego że to jest niemożliwe. 77 razy dziennie jest to po prostu nierealne. 3 razy na godzinę jest to nierealne. Ktoś cię obraża i Chrystus mówi przebaczaj. Ja zauważyłem w moim życiu, że mamy problem z przebaczeniem odnośnie innych ludzi w takiej sytuacji, kiedy my nie rozumiemy, ile nam przebaczono. Popatrzcie, przychodzi kobieta do Chrystusa i zaczyna okazywać mu miłość w niesamowity sposób. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, werset 44 do 47. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to ze łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mojego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj, mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. To jest fragment, który bardzo często jest usprawiedliwieniem dla ludzi, którzy byli normalnymi ludźmi, w swoich oczach dobrymi ludźmi i w pewnym momencie zrozumieli, że są grzeszni w Bożych oczach, pokutowali przed Bogiem, poddali swoje życie Panu Bogu, ale ich miłość do Boga jest po prostu letnia. I używają tego fragmentu, mówiąc, komu wiele przebaczono, to ten będzie bardzo kochał. A komu mało przebaczono, ten będzie słabiej kochał. Nie o to chodzi w tym wszystkim, co powiedział Pan Jezus. To, co Pan Jezus próbował powiedzieć, że jeśli byś tylko zrozumiał, jak wiele Bóg tobie przebaczył, to wiedziałbyś, że przebaczono ci wiele i twoja miłość do Chrystusa byłaby potężna. Za każdym razem, jak spotykam się z Bogiem, za każdym razem, jak mam relację z Bogiem, za każdym razem, jak śpiewam piosenkę Niepojęta łaska, angielski Amazing Grace, piosenka, hymn napisany przez człowieka, który był handlarzem niewolników i on nawraca się i w pewnym momencie ma potężną świadomość tego, kim on był. I powstaje pieśń pod tytułem Cudowna, cudowna Boża łaska. I w tej cudownej Bożej łasce jest wiele tekstów, które pokazują, że ten człowiek, który to napisał, przyznaje się do swojej grzeszności, przyznaje się do swoich grzechów i przychodzi zbity swoimi grzechami i prosi Jezusa o przebaczenie. Jezus oczywiście mu przebacza. Co ten człowiek miał? Ten człowiek miał świadomość, jak wiele grzechów mu przebaczono. I powiem ci tak. Jeśli zbliżasz się do Boga, który jest święty, zawsze będziesz widział swoją sprawiedliwość, jak splugawioną szatę, jak brudną szatę. Dlatego, że szata staje się brudna nawet przez jedną plamę, nawet przez dwie plamy. Nie potrzeba tysięcy plam, aby szata była brudna. Szata staje się brudna nawet przez jedną plamę. Kiedy rozkładasz obrus na stole, i myślisz, że on jest doskonale czysty. I nagle zauważasz, że jest plama, która jest widoczna na tym obrusie. A za chwilę mają przyjść goście. Ty masz rozłożyć swoją zastawę i jeść wspaniały obiad, ale patrzysz, że jest jedna plama. Co robisz? Zdejmujesz ten obrus i wkładasz kolejny obrus, rozkładasz kolejny obrus, aby dać obrus, który jest czysty. Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego przed Bogiem. Wszyscy są grzeszni, wszyscy potrzebują Chrystusa. Ja jestem człowiekiem, który nie siedział w więzieniu, nie jestem człowiekiem, który nie był uzależniony od alkoholu, nie byłem człowiekiem, który zabił kogoś, zamordował kogoś, nie. Byłem człowiekiem o przeciętnej grzeszności, ale ta przeciętna grzeszność w oczach Boga jest jednak brudną szatą. Jest brudną szatą, której Bóg nie jest w stanie zaakceptować. I kiedy przychodzę do Chrystusa, On obmywa tą brudną szatę, ja staję się czysty w Jego oczach, ale ciągle mam świadomość, ile mi przebaczono. Ciągle mam świadomość, ile mi przebaczono. W liście do Kolosan w 3 rozdziale i 13 wersecie jest napisane tak. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. I teraz posłuchajcie. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Chrześcijanin, który nie jest w stanie przebaczyć innym ludziom, jest chrześcijaninem, który obraża Pana Boga. To obraża Pana Boga, kiedy my nie potrafimy przebaczyć. Obrażasz Pana Boga. Tak jak Chrystus tobie przebaczył, tak ty przebaczaj innym. Czwarta rzecz to jest tak zwana diabelska pułapka. To nie jest przysłowie, to jest po prostu powiedzenie. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 20. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Popatrzcie, jest to możliwe, aby kochać Boga, jest to możliwe, aby w tym samym czasie nienawidzić swojego brata. To jest możliwe, to jest ludzki potencjał. Prawdopodobnie dzisiaj przyszedłeś, aby uwielbiać Pana Boga. Tak, Panie, oddaję Ci chwałę, podnosisz ręce, uwielbiasz Pana Boga, a w swoim sercu nienawidzisz Pana Boga. Tak nie wolno. Biblia mówi o tym tak, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Jan mówi do chrześcijan, nie można tak funkcjonować. To jest największa obłuda, jaką jesteś w stanie mieć. Jak możesz podnosić ręce do Boga, uwielbiać Go, wywyższać Go, spędzać z Nim czas, kiedy jest nienawiść w twoim sercu do drugiego człowieka? To jest chore, to jest obłudne, to jest hipokryzja. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to obraża Pana Boga. Nie możemy tak funkcjonować. Ja wiele razy funkcjonowałem w taki sposób, że przychodziłem do Boga, o Panie, oddaję Ci chwałę, a w moim sercu mnóstwo nienawiści. Jeśli jest nienawiść w twoim sercu względem Pana Boga, przepraszam, względem innego człowieka i przychodzisz do Boga, Bóg nie jest w stanie przyjąć takiego uwielbienia. Bóg nie jest w stanie wysłuchać takiej modlitwy, bo ludzie, którzy Go wielbią, wielbią Go w duchu i w prawdzie. A prawda jest taka, że nie można mówić, że się kocha Boga, którego się nie widzi, kiedy nienawidzisz brata, którego widzisz. Skończmy z tą obłudą. Skończmy z tą obłudą. Piąta rzecz jest taka, kto pierwszy, ten lepszy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 23 do 24. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, ciekawe, kto by ci to przypomniał. Duch Święty ci to przypomni, jeśli przychodzisz, aby złożyć swój dar na ołtarzu. Innymi słowy, mówiąc językiem Nowego Testamentu, mówiąc językiem Dziejów Apostolskich, jeśli przychodzisz do kościoła i chcesz oddać Bogu chwałę i chcesz spędzić tam z Nim czas, i przypomniałoby ci się, że twój brat, nie ty, twój brat ma coś przeciwko tobie, to zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowanie. Piękna rzecz. Szachmat. To jest Boży szachmat. Przychodzisz do kościoła, happy clappy, cudownie, wspaniale, chcesz mu oddawać chwałę i nagle w tej Bożej obecności przypomina ci się, że ktoś ma coś przeciwko tobie, bo być może go obraziłeś, bo być może zrobiłeś coś, co go zraniło. Przypomniało ci się. W tym momencie Jezus mówi, przestań mnie uwielbiać, przestań odmówić do mnie dobre rzeczy, przestań. Idź, pojednaj się ze swoim bratem, idź, pojednaj się z nim, idź, szukaj pojednania z nim, zadzwoń, wyślij SMS-a, cokolwiek, a potem wróć. I zacznij oddawać Mu chwałę. Wtedy wróć i zacznij Bogu oddawać chwałę. Powiem wam, ja w chrześcijaństwie siedzę 24 lata i nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Mamy potencjał, aby uwielbiać Boga z nienawiścią w sercu do drugiego człowieka. Kiedy ten drugi człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Kiedy w tym drugim człowieku jest element Pana Boga, jest podobieństwo Pana Boga, przestańmy udawać chrześcijaństwo. Przestańmy udawać chrześcijaństwo. Zacznijmy żyć w prawdzie. Zacznijmy żyć prawdziwym życiem. Pojednaj się z ludźmi, a potem przyjdź i oddawaj Bogu chwałę. Szósta rzecz. Nie wylewaj dziecka z kąpielą. Nie wylewaj dziecka z kąpielą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset od 1 do 2. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą się i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Jezus mówi, nie osądzaj. Co to znaczy kogoś osądzać? Osądzać kogoś to oznacza, że ty mówisz o kimś, że ktoś jest głupi albo ktoś jest wredny. Ale ona jest wredna, ale ona jest głupia, ale ona jest zła, ale on jest chamski. Wiesz, co to oznacza? Osąd zawsze klasyfikuje całego człowieka. Całego człowieka. Osąd zawsze odnosi się do całego człowieka. Jasne, ja czasami upadam, czasami jestem wredny, czasami jestem chamski względem ludzi, ale to nie oznacza, że jestem chamem. Możesz mnie osądzić, że jestem chamem. Kiedyś na YouTubie czytałem taką opowieść o mnie, to było na YouTubie czy na Facebooku, że miałem przyjemność poznać tego Sławka Jagiełę, ale to nie była przyjemność, to była raczej nieprzyjemność, bo ten człowiek jest skończonym hamem. Super. Ja jestem skończonym chamem. Krótko. Krótko ktoś napisał o tobie, oczywiście incognito. Co masz zrobić? Zostałeś osądzony. Jestem hamem. Jestem hamem. Osąd zawsze będzie niszczył nasze relacje. Przestań osądzać ludzi całościowo. Jest różnica pomiędzy osądem a dyscyplinowaniem kogoś. Dyscyplina zawsze odnosi się do twojego partykularnego, szczególnego zachowania. Ja mogę zachować się głupio i możesz mnie zdyscyplinować za to i zwrócić mi uwagę, zachowałeś się głupio, ale to nie oznacza, że jestem głupi. Możesz powiedzieć, że zachowałem się w tym momencie w wredny sposób, ale to nie oznacza, że jestem wredny. Wielu ludzi osądza siebie nawzajem i nie jesteś w stanie mieć relacji z ludźmi, z którymi ciągle osądzasz. To jest strasznie krzywdzące. To jest strasznie krzywdzące, kiedy my osądzamy siebie nawzajem. Nie osądzaj, dyscyplinuj. Kiedy przychodzisz do swojego dziecka, to nie mów, słuchaj, jesteś głupi, jesteś wredny, jesteś nieposłuszny. Zacznij dyscyplinować. Powiedz, zachowałeś się w wredny sposób, w tej sytuacji zachowałeś się w głupi sposób, w tej sytuacji zachowałeś się w taki sposób, że mnie to obraziło, ale nie skreślaj człowieka. Osąd skreśla człowieka, dlatego Jezus mówi, nie osądzajcie ludzi. Nie osądzajcie ludzi. Nie bądź takim człowiekiem, nie osądzaj. Nie osądzaj. Dyscyplinuj, ale nie osądzaj. Dlatego, że osąd klasyfikuje, determinuje i definiuje twoją tożsamość. Jeśli uwierzysz, jeśli ten drugi człowiek uwierzy w to, że jest głupi, jeśli ten drugi człowiek uwierzy w to, że jest wredny, jeśli ten człowiek uderzy w to, że nic mu nie wychodzi w życiu, jeśli on w to uwierzy, klasyfikujesz jego tożsamość. Nie osądzaj. Przestań. Tak jak dzisiaj może ci się nie podobać to kazanie. Tak jak dzisiaj, może ci się nie podobać to kazanie. Czy to oznacza, że jestem beznadziejnym kaznodzieją? Nie. To oznacza, że to kazanie mogło być beznadziejne dla ciebie. Ale ja nie jestem beznadziejnym kaznodzieją. Jestem kaznodzieją pełnym nadziei, ale nie jestem beznadziejny. Nie osądzaj. Nie osądzaj. Dyscyplinuj, ale nie osądzaj. I ostatnia rzecz. To jest takie przysłowie, które powstało u nas w domu i było zapisane na lodówce. Głębia tego przysłowia, naprawdę można się utopić w tej głębi. Był taki czas w naszym życiu, kiedy każdy z nas, ja, moja żona, wtedy jeszcze nie było naszego najmłodszego syna Filipa, czyli ponad 10 lat temu, moja córka i mój najstarszy syn Tymoteusz, mieliśmy takie tendencje do fochania się. Fochanie się to jest nic innego. Ja dzisiaj to już rozumiem. Kiedy ktoś się focha i wskakuje w tak zwane ciche dni, ciche tygodnie bądź ciche miesiące, wiecie, co mi to pokazuje? Że jesteś totalnie, totalnie niedojrzałym chrześcijaninem. Powiem ci więcej, jesteś totalnie niedojrzałym człowiekiem. I wymyśliliśmy w tym wszystkim takie stwierdzenie, które wymyśliło jedno z naszych dzieci, nie pamiętam które. My się tutaj nie fochamy, tylko się gilgotamy. Wow. Przepraszam za taki naprawdę potężny kolokwializm, ale jest w tym jakaś głębia, że my tutaj w tym domu się nie fochamy, ale tylko się gilgotamy. Czyli kiedy ktoś się fochał, to go gilgotaliśmy. Powiem ci, że dla tej osoby, która się fochała, to był podwójny ból. Bo ona chciała się fochać, chciała być w cichych dniach, chciała po prostu się wypiąć na wszystko i nagle ci, na których ona się focha, ta osoba, oni zaczynają ją gilgotać. Powiem ci, podwójny ból. Podwójny ból. I powiem wam, że to zdało egzamin. Zdało egzamin, fochy stały się bardzo rzadkie w naszym życiu. Pojawiły się mocne wymiany zdań, ale nie było już fochów. A więc my się tutaj nie fochamy, tylko się gilgotamy. I mam nawet na to fragment. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset. Ten werset nie mówi o gilgotaniu, ten werset nie mówi o fochaniu, ale ten werset mówi o rezultacie fochania. Uważajcie też, aby nikt z was nie pozbawił się Bożej łaski. Nie pozwólcie też, aby w waszych sercach zakorzeniło się i rozrosło zgorzknienie szkodzące innym ludziom. Autor listu do Hebrajczyków mówi taką rzecz. Przestańcie się fochać. Nie pozwólcie, aby w waszych sercach zakorzeniło się zgorzknienie. Zakorzeniło się nieprzebaczenie. I aby to wszystko nie rozrosło się właśnie do takiego momentu, że staniesz się niewolnikiem zgorzknienia, staniesz się niewolnikiem nieprzebaczenia, staniesz się człowiekiem, który zacznie mieć negatywny wpływ na innych ludzi. Ludzie zgorzknieni mają jedną wspólną cechę. Na ich twarzy nigdy nie ma radości. Na ich twarzy jest zawsze smutek. Na ich twarzach jest zawsze pseudointelektualna powaga. Ich twarz zawsze wyraża niby pokorę, a de facto jest to olbrzymia pycha. Zgorzknienie, fochy, nieprzebaczenie będą niszczyć nasze życie. List do Efezjan, 4 rozdział, werset od 26 do 27. Wyrażajcie swój gniew, ale nie pozwalajcie, aby prowadził was do grzechu. Wyrażanie gniewu nie jest grzechem, ale nie pozwól, aby ten grzech się rozkręcił. Nie pozwól, żeby gniew się nie rozkręcił w grzech. A jeśli tak się stanie, rozwiążcie problem przed zachodem słońca, aby nie dawać diabłu okazji do działania. Jest taka złota zasada, która jest kluczem w rozwiązywaniu problemów małżeńskich, rodzicielskich i międzyludzkich. Niechaj słońce nie zachodzi nad twoim gniewem. Rozwiązuj problemy międzyludzkie w ciągu dnia, abyś nie zasypiał z fochem, abyś nie zasypiał z zgorzknieniem. Dlatego, że jeśli zaśniesz ze zgorzknieniem, to cofniesz się do punktu pierwszego, gdzie punkt pierwszy mówił o tym, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, i wchodzisz w świat, kiedy już nie ty sam będziesz budował czarne scenariusze odnośnie drugiej osoby, ale pojawi się diabeł, który zniechęci cię tak mocno do drugiej osoby, z którą masz problem, że kiedy się obudzisz, w twoim sercu rano będzie pełna, dojrzała, wyśmienita nienawiść i wyśmienite nieprzebaczenie względem tej drugiej osoby. Dlatego Jezus mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I kończąc, chcę wam pokazać mistrza nad mistrzami odnośnie relacji. Nie będę cię oszukiwał. Te wszystkie przysłowia, które usłyszałeś, one są dla ciebie niewykonalne. One są dla ciebie niemożliwe do wykonania. One są dla ciebie utopią i są dla ciebie kolejnym krzykiem religijności, gdzie ty nie podołasz temu, co przed chwilą usłyszałeś. Nie jesteś w stanie. Wiesz, kiedy nie jesteś w stanie? Jeśli nie zrozumiesz ostatniego punktu, który chciałem ci zilustrować przez historię, która jest znana absolutnie wszystkim. Z Ewangelii Łukasza, z 15 rozdziału, 15 wersetu do 20. Historia o synu, który opuścił dom swojego ojca. Wziął wszystkie pieniądze, które miał, które należały mu się po śmierci ojca. Ojciec żył, ale syn przyszedł i mówi, daj mi wszystko, co mi się należy, kiedy umrzesz. Daj mi mój posag. Syn poszedł i sprzeniewierzył absolutnie wszystko. Oddalił się od relacji z ojcem, wyjechał do dalekiego kraju i w pewnym momencie Biblia mówi tak. Wtedy postarał się u miejscowego rolnika o pracę przy świniach. Był tak bardzo wygłodniały, że chciał się żywić tym, co jadły świnie. Ale nawet tego nikt mu nie dawał. Opamiętał się wtedy i powiedział sobie, zwykli robotnicy mojego ojca mają jedzenia pod dostatkiem, a ja tu przymieram głodem.
Wrócę do domu i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem wobec Boga i wobec Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem, ale przyjmij mnie, proszę, do pracy w Twoim gospodarstwie. Wstał więc i wyruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko od domu, ojciec dostrzegł go i ogarnięty współczuciem wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się na szyję i ucałował go. W życiu syna marnotrawnego stały się dwie rzeczy, które spowodowały, że on na nowo mógł odbudować relacje ze swoim ojcem. Pierwsza rzecz, która się wydarzyła w życiu syna marnotrawnego, była taka, że on zdał sobie sprawę, w jakim miejscu jest. Zobaczył, że jest grzesznikiem. Zobaczył, że upadł tak nisko, że potrzebuje wrócić do domu ojca. On miał świadomość, że w domu ojca jest wszystko, czego on potrzebuje. Że w domu ojca jest szczęście, że w domu ojca jest spełnienie, że w domu ojca jest akceptacja, że w domu ojca jest bezpieczeństwo, że w domu ojca jest wszystko, czego on potrzebuje, aby móc żyć. A więc on podejmuje decyzję. Przepraszam, on najpierw zdaje sobie sprawę z tego, że w jakim miejscu jest, a później podejmuje decyzję: wracam do domu ojca. Kiedy podejmiesz decyzję, że chcesz wrócić do Boga, kiedy podejmiesz decyzję, że chcesz przyjść do Niego i kiedy zaczniesz iść, to w tym momencie reakcja Boga na Twoje iście jest taka, że On zaczyna biec w Twoją stronę. On przyjmie Cię takiego, jakim jesteś. On przyjmie Cię w stanie, w którym jesteś. On przyjmie Cię z bagażem, który posiadasz. On przyjmie Cię z całym bałaganem, a On Cię zna. Ale On Cię przyjmie. I kiedy On Cię przytuli po raz pierwszy, to ta miłość będzie Cię zmieniać i zmieniać każdego dnia, kiedy będziesz się z Nim spotykał każdego dnia. Jego miłość będzie Cię zmieniać. Nierealne jest, mój drogi, abyś miał zdrowe relacje z ludźmi, jeśli nie masz zdrowej relacji z Bogiem. Dlatego Jezus powiedział, że dwa najważniejsze przykazania są takie, że będziesz kochał Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Zauważ, że jest tutaj konkretna chronologia, konkretna kolejność ważności. Najpierw relacja z Bogiem, a później relacja z drugim człowiekiem. Najpierw chciałbym się pomodlić, kochani, o tych z nas, którzy jesteście chrześcijanami, wróciłeś już kiedyś do Boga, przyszedłeś do Niego, pojednałeś się z Nim, jakkolwiek relacje, które są w Twoim życiu, postawa serca, która jest w Twoim życiu, bywa obłudna. Że kochasz, mówisz, że kochasz Boga, ale z drugiej strony jest nienawiść do innych ludzi. Tak nie można. Bóg nie przyszedł do Twojego życia, abyś dalej żył w kłamstwie, abyś żył w nieprawdzie. Za dużo tego, moi kochani. Za dużo tego nazbierało się w chrześcijaństwie. Musimy być ludźmi, którzy nauczą się przebaczać. Musimy być ludźmi, którzy podejmują inicjatywę. Musimy być ludźmi, którym jak się przypomni, że ktoś ma przeciwko nam, podejmiemy inicjatywę i pójdziemy i pojednamy się z człowiekiem. Musimy być ludźmi, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele Chrystus nam przebaczył. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli był moment, że oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi i są złe relacje w Twoim życiu, coś jest nie tak i Duch Święty być może w czasie tego kazania przypomniał Ci o pewnych rzeczach, to uwierz mi, że trudniejsze od pojednania się z Twoim wrogiem, trudniejsze od pojednania się z drugą osobą jest funkcjonowanie w stanie nieprzebaczenia i zgorzknienia. I chciałbym się pomodlić teraz do Ciebie, o Ciebie, aby Duch Święty zmiękczył Twoje serce na tyle, abyś pierwszy podjął inicjatywę. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tego słucha. Ja wierzę, że ludzie, którzy tego słuchają, czy to dzisiaj w niedzielę, czy będą tego słuchać w innym czasie, że to nie jest przypadek, że nie ma w tym żadnej przypadkowości, ale Ty pukasz do naszych serc, dotykasz naszych serc i chcesz, abyśmy żyli pojednani z ludźmi w wolności od zgorzknienia, w wolności od nieprzebaczenia. Panie, ja modlę się, abyś poruszył nasze serca, abyśmy zrozumieli, że nasza relacja z Tobą jest uzależniona od relacji z innymi ludźmi. abyśmy widzieli, Panie, stan naszego serca, abyś zbadał teraz nasze serce, abyśmy byli na tyle odważni, aby przebaczać innym ludziom, aby pojednać się z innymi ludźmi. Panie, niech tak się stanie, dodaj nam odwagi. A teraz chciałbym się pomodlić o Ciebie, który jeszcze nigdy nie wróciłeś do Boga, jeszcze nigdy nie przyszedłeś do Niego. Widzisz, w momencie, kiedy się urodziłeś, z Twojego serca pojawił się sygnał. Szukam. Szukam. Być może dzisiaj jest ten moment, kiedy Bóg chce dać się Tobie znaleźć. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Dzisiaj możesz przyjść do Niego. To jest ten moment, kiedy Bóg może odnaleźć Ciebie. To jest ten moment, kiedy Ty możesz odnaleźć Boga. Jeśli Ty podejmiesz inicjatywę, On pobiegnie w Twoją stronę. Jeśli chcesz, podejmujesz decyzję, że chcesz przyjść do Chrystusa, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Ja chcę wrócić do Ciebie. Przepraszam Cię za każdy grzech w moim życiu. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I ja poddaję Ci moje życie. Ja chcę pójść za Tobą. Chcę naśladować Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Panie Jezu, przytul mnie i zmieniaj moje życie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.